Iza Serafin, dzień dobry. Dziś kolejny szkolny temat, no bo już od poniedziałku wszyscy uczniowie uczyć się będą stacjonarnie, w ławkach. Niektórzy się od tych ławek trochę odzwyczaili, no ale pewnie nie zdążą przywyknąć, bo zanim się obejrzymy, rozpoczną się wakacje, no i znów będzie przerwa w takich bezpośrednich relacjach i z kolegami, i z nauczycielami. A te relacje, co podkreślają zgodnie wszyscy, są bardzo ważne i na ich odbudowywaniu i ratowaniu trzeba się teraz skupić najbardziej. To jedna z lekcji, którą dała nam pandemia, ale są też inne, skłaniające na przykład do refleksji o kondycji polskiej szkoły i edukacji w ogóle. Takimi refleksjami już za moment podzieli się z Państwem nasz gość, pedagog profesor Marek Konopczyński, kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku i jednocześnie członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam panią redaktor.
W poszczególnych miastach, także w naszym regionie, powstają właśnie telefony zaufania dla dzieci, organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, no bo wszyscy jesteśmy zaniepokojeni kondycją psychiczną naszych uczniów po prawie rocznym zdalnym nauczaniu. Czyżby pandemia uświadomiła nam pewne rzeczy? Oczywiste wydawałoby się, że szkoła to nie tylko dydaktyka i nauczanie, że są rzeczy ważniejsze, właśnie jak psychika tych młodych ludzi?
Bardzo dobre pytanie. Oto otrzymaliśmy lekcję od koronawirusa, taką bolesną lekcję i powinniśmy wyciągnąć wnioski z właśnie tej lekcji. Dzieci, młodzież, uczniowie, których jest ponad 4,5 miliona w Polsce, rzeczywiście ponad rok nie widzieli się bezpośrednio tak face to face, tylko za pośrednictwem internetu. Tak były prowadzone lekcje i takie były też kontakty młodych ludzi. I pierwsza rzecz, która się tutaj nasuwa, to jest taka, że człowiek jest istotą społeczną. Człowiek bez drugiego człowieka nie potrafi dobrze funkcjonować. Uspołecznianie, wchodzenie w rolę dzieci, młodzieży, ale nas również jako świata dorosłych, polega na takich interakcjach. I teraz tych interakcji zabrakło. I pytanie, które się tutaj rodzi, jaki negatywny skutek na psychice, na osobowości młodego pokolenia Polaków ta pandemia wywarła. Wydaje mi się, że problem jest duży, problem jest znaczący. Ja wielokrotnie apelowałem, aby po wznowieniu zajęć szkolnych głównie nie zajmować się przedmiotami, nie zajmować się wiedzą, tylko zajmować się młodymi ludźmi, zajmować się ich osobowością, ich psychiką, przytulić z powrotem do szkoły. Taka pewna forma readaptacji społecznej, chociaż to może nie jest dobre określenie, bo ono się kojarzy raczej z penitencjarystyką, ale możemy użyć takiego pojęcia. I wydaje mi się, że kondycja polskiej młodzieży, psychiczna kondycja nadszarpnięta i teraz trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby tą kondycję poprawić. I oczywiście z jednej strony na pewno jest niezbędna pomoc, pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna, chociażby w postaci takich telefonów zaufania, które jednocześnie pokazują, że młody człowiek niekoniecznie chce zwierzać się czy mówić o swoich problemach najbliższym. Do tych najbliższych zaliczam rodziców, rodzeństwo, ale również zaliczam nauczycieli. I to też jest taki sygnał, że tam, gdzie powstają telefony zaufania, okazuje się, że te więzy międzyludzkie, między światem dorosłych a światem dzieci nie są najmocniejsze. Więc na ten problem można w ten sposób też popatrzeć. Wydaje mi się, że tu jest potrzebna jakaś taka duża diagnoza tej sytuacji, bo być może obracamy się wśród mitów. Być może to my, dorośli, uważamy, że młodzi sobie poradzą, że młodzi mają taką zdolność szybkiej adaptacji, że oni błyskawicznie zdrowieją psychicznie w relacjach po tak długiej przerwie, a może tak nie jest. A może jednak młode pokolenie jest mocniejsze niż nam się wydaje, ale należałoby na pewno postawić rzetelną diagnozę. Ja bym namawiał środowiska edukacyjne, ja bym namawiał szkoły, ja bym namawiał poradnie, ja bym namawiał samorządy do tego, żeby tym problemem się zająć. To znaczy, żeby spróbować zrobić taką szybką diagnozę stanu psychosomatycznego czy psychicznego i osobowościowego uczniów, którzy wznowili naukę, bo proszę pamiętać, za chwilę mamy wakacje. Znowu będzie przerwa. Znowu będzie przerwa w relacjach, więc to się wszystko przedłuża.
Oczywiście oni mogą się zregenerować szybciej niż nam się wydaje, oby. Ale warto wiedzieć, warto sobie uświadomić, że to już nie będą ci sami uczniowie, którzy wrócą do tej stacjonarnej nauki, a potem we wrześniu już, miejmy nadzieję, do całkowicie stacjonarnej. Jak bardzo, panie profesorze, zmieniła ich ta pandemia, to wielomiesięczne zamknięcie w domach, nauczanie przez kamerki i różne związane z tym doświadczenia.
Myślę, że zmieniło, jak bardzo trudno powiedzieć właśnie bez rozeznania, bez diagnozy, bez badań. Natomiast parę lat temu prowadziłem badania dotyczące aktywności młodego pokolenia w internecie. Wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka i wspólnie z NASK-iem, to jest taki rządowy instytut zajmujący się właśnie internetem. I z tych badań wynika, że młodzi ludzie przed pandemią średnio ponad 4,5 godziny dziennie byli zanurzeni w przestrzeni wirtualnej. Więc dla nich z kolei taki wniosek można byłoby wysnuć, że w momencie, kiedy nie mogli uczęszczać do szkoły, nie mogli się spotykać z rówieśnikami, wszystko było zdalne, to nie była nowość. Myślę, że większą nowością było to dla nauczycieli, dla pedagogów, dla rodziców niż dla młodego pokolenia, które jest przyzwyczajone do relacji w rzeczywistości przedłużonej czy poszerzonej, bo proszę zobaczyć, że od pewnego czasu nie mówi się już o świecie wirtualnym, tylko mówi się o rzeczywistości poszerzonej, to znaczy uznaje się, że rzeczywistość wirtualna jest taką samą rzeczywistością jak ta fizykalna, czyli poszerza nasz przedmiot poznania intelektualnego czy emocjonalnego. W związku z tym młodzież była do tego przygotowana. Błąd, który popełniła szkoła, był taki, że szkoła próbowała przenieść tradycyjny model edukacji do internetu. Tak się nie da. Nie można edukacji takiej klasowo-lekcyjnej, takiej wykładowej, przemawiania przenieść do internetu bezpośrednio, bo to nigdy nie da pozytywnego efektu. Należało trochę inaczej ten proces przeprowadzić, no ale mądry Polak po szkodzie, prawda? Mam nadzieję, że to się za życia młodego pokolenia i naszego życia nie powtórzy taka sytuacja, ale gdyby się powtórzyła, to należałoby zupełnie inaczej zorganizować relacje edukacyjne w szkole. Zupełnie inaczej.
Młodzi ludzie są bardzo sprytni. Oni bardzo dobrze sobie z tym poradzili. Na przykład włączali te kamerki, nie wstając z łóżek. Co widziałam też we własnym domu.
No, nauczyli się. Podobne doświadczenia. Tak, ja mam wprawdzie studentów, ale widziałem, co się dzieje, jak kamerki nie są włączone. To był kolejny błąd. To znaczy, albo trzeba było obligatoryjnie te kamery po prostu uruchomić i każdy musi mieć włączoną kamerę, ale zaraz by były głosy, że nie ma zasięgu, że się nie daje, bo za dużo internetu pobiera. Więc tutaj byłby taki pewnie opór, a anonimowość, która następowała w procesie edukacyjnym, jest destrukcyjna. Bo w tym czasie ja mogę po prostu robić tysiąc innych rzeczy, w ogóle się nie interesować, tylko swój fakt obecności odnotowuję elektronicznie i dalej już mnie nie ma.
To będzie bardzo niepedagogiczne, co teraz powiem, ale ja na miejscu tych młodych ludzi też nie wytrzymałabym 8 godzin lekcyjnych, siedząc, leżąc i słuchając wykładów, bo to były takie wykłady, tak jak pan profesor mówi, tak jakby normalnie było w szkole, tylko że nie jest w szkole. Nauczyciele, mam wrażenie, do końca nie zmienili formy nauczania.
No właśnie, bo nie mieliśmy takich doświadczeń, a ponadto w metodyce kształcenia nauczycieli nie było czegoś takiego, w związku z tym nieprzygotowani nauczyciele do tego zadania powielali model szkoły. Twierdziłem i twierdzę, że to był błąd taki merytoryczny. Szkoła powinna inaczej edukować, bo proszę przy okazji zobaczyć, że powoli rola szkoły jako instytucji, która ma monopol na wiedzę i nauczanie, się kończy. To jest taki chyba trochę schyłkowy etap funkcjonowania takiej szkoły tradycyjnej.
Wielu specjalistów zwraca uwagę, że to wymuszone przez pandemię zdalne nauczanie może być cennym doświadczeniem, no i przyczynkiem na przykład do zmian w polskiej edukacji. O potrzebie rewolucji w szkołach mówi też nasz gość, pedagog, profesor Marek Konopczyński. Ale przed uczniami teraz kilka tygodni też rewolucyjnego powrotu do stacjonarnego nauczania. Niektóre szkoły nastawiają się głównie na nadrabianie zaległości. Wiem, że nauczyciele zapowiadają klasówki, masowe odpytywania, ale w niektórych jednak stawia się, na początek przynajmniej, na integrację, odbudowywanie relacji. Pan sugeruje, a może nawet apeluje, żeby w tym ostatnim miesiącu przejść z funkcji dydaktycznej na wychowawczą. Czyli odpuścić sobie zupełnie to nadrabianie zaległości nie ma to żadnego sensu teraz?
Może określenie odpuścić całkowicie nie jest dobrym określeniem, ale zorganizować to zupełnie inaczej. Przede wszystkim tu jest realna potrzeba zajęcia się dzieckiem, a nie tylko jego intelektem, jego mózgiem. Organizm ludzki jest bardziej skomplikowany. Nie składa się tylko z mózgu i narządów, ale jest przede wszystkim to pewien holistyczny układ sprzężeń, biologicznie aktywny. W związku z tym tu trzeba byłoby nie iść modelem wyrównywania wiedzy. Ten rok jest rokiem straconym. Powiedzmy sobie uczciwie, znowu powiem niepedagogicznie, to jest stracony rok dydaktycznie, ale może być niestraconym rokiem, jeśli chodzi o integrację młodego pokolenia, jeśli chodzi o wzmocnienie takiego solidaryzmu społecznego, pomocniczości, opiekuńczości. Tu można wygrać bardzo wiele, pokazać, że szkoła to jest przyjazny twór, a nie, że to jest coś za karę, gdzie jak przychodzę, to dostaję albo piątkę, albo pałę i nic innego się nie liczy. To jest czas zaprzyjaźnienia szkoły jako instytucji z uczniami i apelowałbym, żeby tak ten czas wykorzystać. Jeśli chodzi o wiedzę, to my jesteśmy pod absolutnie takim pręgierzem sukcesu edukacyjnego w postaci zwiększania przyrostu wiedzy. To też jest błąd. Wiedza sama w sobie jest mało użyteczna. Jeżeli ta wiedza łączy się z kompetencjami, z umiejętnościami, wtedy możemy mówić o korzystnym rozwoju edukacyjnym. Proszę pamiętać, że szkoła jest instytucją rozwoju młodego pokolenia, a nie tylko wkładania wiedzy. Ale bardzo często szkoła zapomina o tej swojej podstawowej funkcji. Gdyby mi ktoś zadał pytanie, jaką szkołę bym widział, czy jakiego absolwenta bym widział, to bym powiedział krótko. Efektem pracy szkoły powinien być młody człowiek, który rozumie siebie i otaczający świat i potrafi w tym otaczającym świecie znaleźć swoje miejsce, twórczo ten świat zmieniając. Podkreślam, siebie i otaczający świat. To nie jest przypadkowy ciąg zdarzeń. Siebie i otaczający świat. Czy polska szkoła edukując doprowadza do tego, że absolwent rozumie siebie? Nie, absolwent zna matematykę, fizykę, chemię i tak do końca nie potrafi tego połączyć, bo to jest kolejny błąd, przedmiotowość, oddzielane przedmioty sektorowe, dzielenie tej wiedzy na poszczególne formuły, które się ze sobą nigdy nie łączą. One są rozdzielne, ale efektem pracy szkoły to jest ten efekt wychowawczy, socjalizacyjny, opiekuńczy często. To jest zrozumienie siebie, swoich potrzeb, swoich potencjałów, swoich mocy intelektualnych, ale też mocy społecznych. To jest miłość do innych ludzi, ale miłość do ojczyzny. To jest naprawianie świata, a nie posiadanie wiedzy. I chyba szkoła gdzieś zgubiła tę swoją filozofię, ten leitmotiv, że absolwent powinien rozumieć siebie, otaczający świat, lubić ludzi, lubić świat nieożywiony i ożywiony i próbować znaleźć swoje miejsce w tym świecie. On wychodzi na poszczególnych etapach i on nie potrafi swojego miejsca znaleźć i on się gubi w tym świecie. I to jest taki deficyt, który współczesna szkoła niesie ze sobą.
Potrzebne są zmiany instytucjonalne, czy wystarczy zmienić świadomość dyrektorów, nauczycieli, może rodziców?
Mam ogromny szacunek do nauczycieli, uważam, że robią kapitalną robotę, tylko są ustawieni w złej roli. Proszę pamiętać, że nauczyciel to jest pedagog. Tu mamy niedosyt tej misji pedagogicznej w szkole, czyli w tej chwili kształcąc nauczycieli, bardziej kształcimy metodyków, a mniej pedagogów, z wyjątkiem klas 1-3. Tu mamy ogromne osiągnięcia, jeszcze uważam, że klasy 1-3 są wyróżniające na tle Europy, czy nawet na tle świata. I proszę zobaczyć taki fenomen, że dziecko do trzeciej klasy chce chodzić do tej szkoły, jest zachwycone, dowiaduje się o wszystkim, a poczynając od czwartej klasy, gdzie wchodzą przedmioty, już zaczynają być opory, już zaczyna się frustracja, bo przestaje rozumieć. Czyli wniosek z tego jeden. Podstawowa funkcja, zakres pracy szkoły powinien być interdyscyplinarny, czyli nie powinno być podziału w tej chwili na przedmioty, tylko na dziedziny wiedzy. Tak jak są nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, powinno się holistycznie tą wiedzę wykładać, łączyć treści przedmiotowe, a nie oddzielnie matematyka, fizyka, chemia, biologia, polski itd. itd. W klasach 1-3 jest przyroda i tam jest wszystko. Tam jest i biologia, i trochę chemii i młodzież zaczyna wtedy rozumieć. Przy przedmiotach gubi się, a dokładamy coraz więcej wiedzy i młodzież nie jest w stanie, nie jest to kwestia tylko taka, że nie pamięta czy nie zna przedmiotu, ona nie potrafi tego przedmiotu połączyć z innymi przedmiotami i zrozumieć istoty życia. Szkoła powinna uczyć życia, życia społecznego, życia zawodowego na wyższych etapach, życia rodzinnego, a szkoła tego nie robi.
Ale to już rewolucja.
Przede wszystkim zmienić model kształcenia nauczycieli. Ja od dawna mówię, że powinno się powołać wydziały nauczycielskie. Wrócić do tego starego przedwojennego pomysłu, gdzie by kształciło się pedagoga i nauczyciela równocześnie w danej dziedzinie wiedzy. Czyli nie na wydziale chemii, nie na wydziale fizyki, matematyki czy filologicznym, jak to teraz się robi. I potem się krótki kurs pedagogiczny organizuje i już wychodzi nauczyciel, tylko na wydziałach nauczycielskich, na wydziałach pedagogicznych, gdzie podstawą jest psychologia, pedagogika, socjologia, te podstawy, te najważniejsze nauki, które pozwalają zrozumieć dziecko i pomóc dziecku w rozwoju, a dodatkowo przedmioty, czyli takie równoległe kształcenie, czyli rewolucja, rzeczywiście. Ale ci nauczyciele, którzy w tej chwili uczą w szkole, robią bardzo wiele, robią wszystko, żeby w jakiś sposób ogarnąć tą przestrzeń edukacyjną. Tylko to jest czasami tak, że się nie da. Jak się nie ma łopaty, to trudno śnieg odgarnąć, prawda? Bo nie ma się narzędzia. W tej chwili mam takie wrażenie, że nauczyciele są pozbawieni takiego narzędzia, a tym narzędziem jest przede wszystkim głęboka wiedza pedagogiczno-psychologiczna, która potrafi zrozumieć człowieka, jego potrzeby, jego frustracje, jego niechęci, jego lęki, jego stresy. I podmiotem działań nauczyciela ma być człowiek, a nie wąska wiedza. Czyli młody Jasio, a nie Jasio, który rozumie lub nie rozumie matematyki. Jasio jako całość.
A więc holistyczne podejście do ucznia, który niewątpliwie po tych doświadczeniach ze zdalną edukacją będzie już trochę inny niż przed pandemią. Ta pandemia dla nas wszystkich jest traumatycznym przeżyciem, ale też takim dobrym doświadczeniem. Jeśli chodzi o tych młodych ludzi, to jak ich zmieniła, pana zdaniem, jacy oni będą jesienią w tym nowym roku szkolnym?
Myślę, że bardziej nieufni. Bardziej przestraszeni. Proszę zobaczyć, że tu się rozgrywały dramaty w bardzo wielu polskich rodzinach. Umierali ludzie. To był taki stan wojny jakby, prawda? Zakryte twarze. Rodzice mówili, tylko nie kontaktuj się, nie podawaj ręki.
Nie wychodź z domu.
Tak jak w wojnie. Jak w czasie okupacji albo wojny, prawda? Myśmy się nauczyli już nie podawać ręki. To jest utrata bliskości międzyludzkiej. Kiedyś na przywitanie to człowiek się przytulał do człowieka, prawda? Była bliskość, w tej chwili jest odległość. To musi mieć realny wpływ na nasze funkcjonowanie. Sytuacja stworzyła taki nienaturalny dystans między ludźmi, a wiadomo, że dotyk, przytulenie to jest też bardzo ważny element rozwoju człowieka. Rozwoju jego osobowości, rozwoju jego psychiki, ale również rozwoju jego fizyczności. To nie jest przypadek, że pediatrzy namawiają, żeby mama przytulała dziecko, prawda? Żeby mama z tym dzieckiem nawet spała, żeby mama tuliła dziecko, bo dziecku jest do rozwoju ten fizyczny kontakt niezbędny. W dorosłym życiu też nam przytulenie jest potrzebne, prawda? To jest akceptacja, to jest dla nas ważne. W tej chwili tego się pozbawiamy i młodzież też jest tego pozbawiona, bo młodzież widzi, jak rodzice reagują, młodzież widzi, co się dzieje. Te nakazy, zakazy zbliżania, kontaktu, to będzie takie trochę przetrącone pokolenie. Ja to nazywam pokoleniem powojennym, bo tak pewnie było z pokoleniem naszych dziadków czy naszych rodziców, którzy niestety byli w wojnie, byli ofiarami wojny i okupacji. To było takie pokolenie, w cudzysłowie, przetrącone, więc oby tak nie było z młodymi ludźmi.
Czyli do odbudowy jest na pewno cała ta sfera emocjonalna. Ona wymaga troski, no i takiej uważności nas dorosłych, a ich podejście do edukacji, do szkoły. Rozmawialiśmy o tych kamerkach. Oni też do perfekcji opanowali system zbiorowego odpowiadania na przykład. potrafią jeszcze wrócić do, no w cudzysłowie, normalności i na przykład być zdani tylko na siebie?
Ale ja nie widzę nic złego w pracy zbiorowej. Wiele państw na świecie, które odnoszą duże sukcesy edukacyjne. W Anglii na przykład dzieli się w tradycyjnej szkole angielskiej, o której się mówi, że to jest jedna z takich bardziej tradycyjnych szkół. Od początku dzieli się klasy na domki, zielony, czerwony, niebieski czy żółty. I dzieci pracują w domach.
A polscy uczniowie podobno mają największe problemy z pracą w grupach właśnie.
Co zresztą wychodzi również w świecie dorosłych, że z tą spoistością grup jest różnie, jesteśmy indywidualistami, a szkoła powinna jednak stworzyć zręby społeczeństwa, społeczeństwa zintegrowanego, społeczeństwa, które ze sobą kooperuje. Ja absolutnie jestem zwolennikiem pracy grupowej, zespołowej, bo co to za efekt dydaktyczny, że ja odpytam Jasia, Basię, Krysię i Henia, oddzielnie i będę dzielił. Ten jest mądrzejszy, ten jest głupszy. Ten ma więcej wie, a ten mniej. A w grupie nie biorę pod uwagę uwarunkowań emocjonalnych, psychiki. W grupie zawsze się to wyrównuje. To znaczy osoba, która boi się mówić, będzie na przykład pisała, przygotowywała, ale ona nie chce występować. A ktoś inny, kto nawet jest mniej przygotowany, będzie występował. W związku z tym tam te szanse się wyrównują, tam się kompensują różne rzeczy i taka praca w grupie uczy przede wszystkim solidaryzmu, pomocniczości. No, czego nam w życiu brakuje, w życiu publicznym? Solidaryzmu, pomocniczości, opiekuńczości, reagowania na cudze nieszczęście i szkoła to moim zdaniem powinna przede wszystkim tego uczyć, a szkoła niestety nastawiła się na czystą dydaktykę, która naprawdę nie jest najważniejsza w życiu człowieka. Ja sam zdawałem z biologii maturę i sam uczyłem się biologii, podobno byłem niezły. I do dzisiaj pamiętam, jak jest zbudowany pantofelek albo euglena zielona. I byłem przez tego odpytywany, nawet na maturze miałem. To, proszę wierzyć, nigdy w życiu nie było mi do niczego potrzebna budowa eugleny zielonej lub pantofelka. Nigdy w życiu.
Myśli pan, że nauczyciele wyciągną podobne wnioski? Bo porozmawiajmy teraz trochę o nauczycielach. Przecież oni też mieli jakieś traumatyczne przeżycia. Dla nich to też jest jakieś doświadczenie. Też czegoś doświadczyli, czegoś się nauczyli, coś zrozumieli.
Oczywiście to jest nasze wspólne doświadczenie świata dorosłych i świata dzieci. Oby to doświadczenie nauczyło nas tego, że istota rozwoju człowieka, bo ja edukację traktuję jako stymulator rozwoju, taki akcelerator rozwoju człowieka, czyli patrzę na to dość szeroko i mam nadzieję, że zdecydowana większość nauczycieli będzie starała się, będzie myślała, w jaki sposób ta edukacja powinna dalej przebiegać i czy rzeczywiście ten model edukacji klasowo-lekcyjny, podział na klasy, podział na grupy, podział na przedmioty jest najlepszym rozwiązaniem. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem tu można byłoby, i były takie próby w Polsce, bo na świecie to jest bardziej powszechne, były takie próby w Polsce, żeby łamać ten system klasowo-lekcyjny. Dlaczego od 100 lat dzieci mają siedzieć w ławkach, te bardziej rozrabiające, bliżej nauczyciela, a te spokojniejsze na końcu, kiedy można zupełnie inaczej ustawić relacje, chociażby okrągły stół zrobić, prawda? I posadzić te dzieciaki. To się łamie, bo w klasach 1-3 na ziemi siedzą i na jakichś pufach. Głównie w szkołach niepublicznych, prawda? Bo publiczne utrzymują taki rygor. Pytanie jest o sens dzwonka, o sens takiego dzielenia sztywnego, międzylekcyjnego. Pytanie jest, jaką funkcję powinna spełniać przerwa. Ja pamiętam ze szkoły swoich dzieci, już są teraz nieco starsze, studenci. Kiedy dziecko, nie wiem, 10-12-latek, 13-latek miał wysiedzieć 45 minut, a potem miał spokojnie zachowywać się na przerwach, to pytanie, gdzie on ma się socjalizować, gdzie jest funkcja socjalizacyjna. Tu nie możesz rozmawiać, tam też nie możesz rozmawiać, bo przeszkadzasz, bo to ma być spokój na przerwie. Czyli generalnie mogę powiedzieć tak, no, szkoła jako instytucja jest niezmieniona od ponad 100 lat. Taka herbartowska szkoła, pruska szkoła przetrwała w naszej świadomości i przetrwała jako instytucja. Najwyższy czas, żeby nie skupiać się na zmianach programowych, tylko skupić się na zmianie modelu szkoły, skupić się na odszukaniu na nowo filozofii szkoły, filozofii edukacji, bo szkoła jest tylko nośnikiem edukacji. Nie jest celem samym sobie, jest stworzona po to, żeby rozwinąć młodego człowieka. Przed wojną, kiedy było absolutnie mnóstwo osób nieczytających, niepiszących, analfabetów, szkoła spełniała swoją rolę, szczególnie w małych środowiskach, prawda, bo była takim centrum kultury na wsi czy w małym miasteczku. W tej chwili młodzież wiedzę głównie czerpie z internetu, z telefonów komórkowych, z komputerów. I tam szuka tej wiedzy, zresztą często nieudolnie, bo mało znam szkół, które mówią, żeby nie korzystać z tak zwanej Wikipedii, bo to tam Wikipedia to nie jest żadna wiedza, ponieważ to jest wiedza, którą sami ludzie tworzą. Ona nie ma naukowych podstaw, ale młodzież z tego korzysta. Może szkoła powinna nauczyć, jak korzystać z informacji, jak korzystać z wiedzy, jak te informacje selektywnie wyławiać, co jest ważne, co jest nieważne, co warto poznać, a czego nie warto poznać, a szkoła tego niestety nie uczy. I mam takie wrażenie, że szkoła jakby równolegle wobec tego życia, które przebiega, ustawiła się i funkcjonuje równolegle. Taka rzeczywistość równoległa nie jest w centrum. Proszę pamiętać, że nigdy nie uda się żadnej szkole na świecie dogonić wiedzy, która się rozwija. Nikt, żadna szkoła, żadna edukacja nie dogoni wiedzy, więc pytanie jest, po co ta wiedza? Może właśnie szkoła powinna uczyć, jak szukać tej wiedzy? Bo ja w internecie znajdę teorię, czy ja w internecie znajdę taką wiedzę, którą szkoła dopiero będzie, jak powstaną podręczniki, za 2 lata przekazywała. Więc może szkoła powinna nie być jedynym nośnikiem wiedzy, ale być nośnikiem umiejętności selekcji wiedzy i zdobywania wiedzy.
Ale to sygnalizują też pracodawcy, panie profesorze. Oni mają już dość tych kujonów z szóstkami na świadectwach wyuczonych. Oni mówią, że najważniejsze są te tak zwane umiejętności miękkie, których młodym ludziom bardzo brakuje. Oni tego szukają, takich pracowników szukają.
Tak, zgadza się, a szkoła niestety takich nie dostarcza na różnych szczeblach edukacji, bo chyba najbardziej istotną formułą szkoły, która najwięcej buduje, bo jest pierwszą formułą instytucjonalną, to jest szkoła podstawowa. I w ciągu tych 8 lat tu powinien być fundament, tu powinno być podłoże, tu powinno być wyuczenie zainteresowania wiedzą, ale w szkole podstawowej przede wszystkim powinno się odkrywać potencjały młodych ludzi. Jeżeli ktoś jest w 8 klasie, kończy 8 klasę i on nie wie, czego by się chciał dalej uczyć, gdzie on by chciał dalej iść, do jakiej szkoły. Jeżeli w 2 klasie liceum musi wybrać przedmioty na maturę, które decydują o tym, kim on całe życie będzie, na jakie studia pójdzie, to chyba coś jest nie tak.
A jest pan optymistą w tej kwestii? Wierzy pan, że da się to zmienić?
Wierzę głęboko w mądrość nauczycieli, wierzę głęboko w dobrą wolę nauczycieli, wierzę głęboko w kreatywność nauczycieli, bo oni tacy są. Natomiast tu potrzebny jest zaczyn, pewna w cudzysłowie rewolucja, ale nie wymierzona w nauczycieli, tylko rewolucja z nauczycielami, żeby zmienić szkołę, żeby ta szkoła była szkołą na miarę XXI wieku, a doświadczenia mamy chociażby w Finlandii. Świetna szkoła, przyjazna szkoła. Szkoła, do której młodzież z radością idzie. U nas się niestety w dużej części chodzi do szkoły za karę. Znowu muszę iść do szkoły.
To prawda. Polscy uczniowie nie lubią chodzić do szkoły, co zresztą pokazują liczne badania. A dlaczego i jak można to zmienić? Porozmawiamy z nauczycielem kompetencji, wykładowcą i trenerem z Centrum Innowacyjnej Edukacji, doktorem Tomaszem Tokarzem. A o kondycji uczniów po doświadczeniach ze zdalnym nauczaniem i potrzebie rewolucji w polskiej szkole mówił z Warszawy pedagog profesor Marek Konopczyński, kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku i członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję pięknie. Kłaniam się, panie dyrektor, kłaniam się słuchaczom.
Dziękuję, pozdrawiamy z Białegostoku.
Piękny Białystok, wschodzący Białystok.
Oczywiście. Jak pandemia wpłynie na funkcjonowanie polskiej szkoły? To pewnie okaże się może nie w najbliższych tygodniach, ale raczej miesiącach, no bo wkrótce wakacje. A dziś rozmawiamy o potrzebie zmian, rewolucji. Dlaczego? Ano może dlatego, że polscy uczniowie nie lubią chodzić do szkoły, co pokazują zresztą liczne badania, choć nauczanie zdalne też im nie do końca odpowiada, co też widać w badaniach. A może po prostu oni nie lubią się uczyć?
Nasi uczniowie bardzo lubią się uczyć, ale niekoniecznie tego, czego od nich wymagamy. co zostało ustalone gdzieś odgórnie i ustanowione tym, co powinno być obowiązkowe. Oni rzeczywiście zdadzą te testy, oni oczywiście dobrze wypadną w ustandaryzowanych różnych zadaniach, natomiast to się nie przekłada na kreatywne działanie, to się nie przekłada na rozumienie świata i to się nie przekłada na umiejętność komunikowania. Polska szkoła od jakiegoś czasu została przygotowana do tego, żeby uczniów wdrażać do rozwiązywania testów. Cały system edukacji jest oparty na testach. No, testy same w sobie nie są dobre ani złe, natomiast jeśli całą edukację podporządkowujemy tylko temu, żeby uczniowie dobrze zdawali testy, no to oni potem na ustandaryzowanych badaniach będą dobrze wypadać.
No, ale nawet się mówi o inteligencji testowej.
Tak, wiemy mniej więcej, jaką odpowiedź mamy zakreślić, żeby to było poprawne. Dlaczego nie lubią szkoły? No bo szkoła nie została zaprojektowana dla nich. Oni zupełnie inaczej teraz już funkcjonują, mamy do czynienia z innym pokoleniem. Szkoła została zaprojektowana w XIX wieku, żeby po prostu masę analfabetów przerobić na obywateli, przerobić na urzędników, przerobić na osoby, które będą pracować w fabrykach. I to było dobre w XIX wieku, natomiast dzisiaj świat się tak mocno zmienił. Każdy z nas ma w kieszeni małe urządzenie, które mu zapewnia dostęp do ogromnej liczby danych, a szkoła się nie zmienia, szkoła się nie dostosowuje. Szkoła przypomina grę, bo są jakieś etapy do zaliczenia, są wyzwania i na końcu jest jakaś nagroda, ale ta gra jest kompletnie nieatrakcyjna dla uczniów, bo nie jest grywalna, nie została zaprojektowana pod ich potrzeby i właściwie nie rozumieją, po co mają w niej być.
To chce pan powiedzieć, że mamy szkołę archaiczną, przestarzałą, która w ogóle jest nieadekwatna do oczekiwań, potrzeb, możliwości współczesnych uczniów.
Znaczy ja mam wrażenie, że wszyscy sobie zdają sprawę, że szkoła już jest archaiczna, bo świat się bardzo szybko zmienia, a ona jest zaprojektowana w XIX wieku. Tylko nie brakuje woli czy chęci działania w takim kierunku, ponieważ ludzie sobie nie wyobrażają, że szkoła mogłaby funkcjonować inaczej niż takie miejsce, gdzie uczeń przychodzi, jest obrabiany przez jakieś zewnętrzne instytucje, a potem wymaga się tylko tego, gdzie ktoś na zewnątrz ustalił za obowiązujące i właściwe. Nie pyta się uczniów, czego chcą.
A co można by zrobić z tą szkołą?
No człowiek uczy się, jeśli są spełnione dwa warunki. Po pierwsze, jeśli te treści są mu potrzebne, jeśli wie, jak je wykorzystać, jeśli umie je powiązać ze swoim doświadczeniem, jeśli umie je przekuć na sukces, a po drugie, jeśli to jest mu atrakcyjnie podane, w taki sposób, który angażuje emocjonalnie, w taki sposób, który powoduje, że pojawia się flow, że on naprawdę żyje tym, co się dzieje. Szkoła musiałaby zostać zaprojektowana od nowa. Przede wszystkim należałoby upodmiotowić ucznia. Zwrócić uwagę na to, że mam naprawdę bardzo zdolne dzieci, które potrafią się w fantastyczny sposób wyrażać. Tylko my czasem dorośli tego nie rozumiemy, bo na przykład my krytykujemy ten cały rynek youtuberów, czyli młodych ludzi, którzy nagrywają filmy i umieszczają je w sieci, a Polska jest potężnym zagłębiem tego rodzaju działań. Mamy mnóstwo młodych ludzi, którzy za pomocą wideo wyrażają się, opowiadają o ważnych rzeczach. My tego nie rozumiemy. My im każemy w dalszym ciągu pisać jakieś rozprawki w tradycyjny sposób, natomiast oni uwielbiają nagrywać filmy, a my kompletnie tego nie zauważamy. Kompletnie nie dostrzegamy w młodych ludziach to, co w nich jest teraz najwartościowsze. Oni żyją technologią, oni kochają gry, oni kochają zabawę i szkoła, jeśli miałaby rzeczywiście teraz być dopasowana do ich oczekiwań, musiała być dla nich atrakcyjną grą.
Ale tutaj jest spora rola nauczycieli w tym, co pan mówi. Przecież co stoi na przeszkodzie, żeby nauczyciel z chemii kazał na przykład zrobić filmik na temat doświadczenia?
No i tutaj pojawia się problem, ponieważ w moim osobistym przekonaniu nauczyciele nie są do tego przygotowani i też czasem brakuje im odwagi i świadomości, żeby wejść w ten nowy świat. Myślę, że jest bardzo duży opór wobec zmiany.
Są konserwatywni bardzo.
No mamy dobrych nauczycieli, ale którzy funkcjonują znowu w oparciu o pewne schematy XIX wieku. Ja mam szkolenie z nauczycielami i czasem ci nauczyciele nie potrafią założyć konta na Gmailu, to z punktu widzenia uczniów oni są totalnie archaiczni. Jeśli dla nich przejawem nowoczesnych technologii jest puszczenie filmu na laptopie, to dla uczniów laptop też już jest przestarzałym narzędziem. Oni mają smartfony, które są mobilne i w każdym momencie mogą nagrać, odtworzyć, zarejestrować różne rzeczy, a dla nich to jest takie oglądanie telewizji.
No to jakie to wyjście? To się te dwa światy nie spotkają. To jest przepaść między nimi.
No, najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest zbudowanie mostu. To w ogóle musimy przekształcić sposób przygotowania nauczycieli do zawodu. Jeśli coś w polskiej szkole funkcjonuje fantastycznie, to są klasy 1-3. Bo tam nauczyciele już rzeczywiście są odpowiednio przygotowywani do pracy z dziećmi. Oni rozumieją te dzieci, wiedzą jak funkcjonują, wiedzą jak działa ich mózg. Oni kończą studia pedagogiczne, natomiast przeciętny polski nauczyciel nie kończy studiów pedagogicznych, on kończy jakiś kierunek, historia, chemia, fizyka i ma kilkadziesiąt godzin uzupełniających.
Z metodyki. Tak,
z metodyki, która też jest prowadzona przez akademików, przez ludzi z uniwersytetu, którzy też nie zawsze to wszystko czują. No i oni oni nie do końca potrafią budować te mosty. Oni nie do końca potrafią tutaj szukać porozumienia z młodymi ludźmi, bo przecież wszyscy chcą tego samego. Ja głęboko wierzę, że młodzi chcą się rozwijać, chcą być mądrzejsi, chcą rozumieć świat i chcą się potrafić wyrażać w tym świecie. My i nauczyciele, i rodzice, i góra muszą odpuścić. Musimy mniej wymagać od naszych dzieci w tej wiedzy, którą wymyśliliśmy, że powinni wiedzieć.
No ale jak wymagają nauczyciele, to rodzice za nimi muszą też wymagać.
Myślę, że główny nacisk teraz na wymaganie stawiają przestraszeni rodzice, którzy bardzo się boją, że sobie ich dzieci nie poradzą w świecie. I nie chcę narzekać bardzo na rodziców, natomiast mam wrażenie, że oni też funkcjonują w oparciu o stare modele, bo chodzili do takiej szkoły i im się wydaje, że szkoła tak powinna funkcjonować. Natomiast już nie bardzo. I często rodzice uważają, że im więcej będzie zadań domowych, więcej będzie się wymagać, to tym uczniowie będą mieć lepszą gwarancję sukcesu. To jest kompletnie już nieadekwatne, bo młodzi ludzie rozmawiają, spotykam się z nimi, prowadzę z nimi zajęcia i sobie zdają sprawę, że dyplom już im nic nie gwarantuje, a można odnieść sukces zarówno finansowy, jak i taki życiowy, móc się rozwijać w innym kraju. No jeśli się opanuje pewne przydatne teraz kompetencje typu programowanie i ta tradycyjna ścieżka rozwoju szkolnego i naukowego, właściwie nic nie ma tutaj do rzeczy.
No ale liczą się punkty za wygrane olimpiady przedmiotowe, za oceny i tak dalej. Trzeba mieć te wyniki. No więc ten rodzic i ten nauczyciel też chce, żeby te wyniki mieli, no bo się do dobrej szkoły nie dostaną. No zwyczajnie, tak to jest, tak to działa.
No bo obawiają się, że nie będą mieć wystarczająco dobrych wyników, nie zdają wystarczająco dobrze matury, nie dostaną się na odpowiednie studia i potem nie dostaną się do dobrej pracy, nie będą mogli wziąć wielkiego kredytu. No to jest taki bardzo stary, archaiczny sposób rozumienia tej rzeczywistości. Jeśli nie przyjdzie rzeczywiście większa zmiana, no to ja mogę podpowiadać nowe sposoby manipulowania dziećmi, żeby one robiły to, co chcemy. No bo większość tej wiedzy, tak powiedzmy sobie szczerze, no nie bardzo im się przyda w życiu. Wszyscy wiemy, że chodziliśmy kilkanaście tysięcy godzin do szkoły i użytkujemy może kilka procent tych treści, które została nam ta szkoła.
Wie pan, że żaden rodzic tak swemu dziecku nie powie.
Ja tak mówię swojej córce.
Pan mówi jej, żeby odpuściła?
Tak. Tak, tak, bo ona chodzi do tradycyjnej, zwykłej szkoły i daje jej potężny komfort taki, że nieważne są dla mnie jej oceny, nieważne jest to, czy zdobędzie tyle punktów, ile powinna, natomiast ważne jest to, żeby znalazła w tej szkole swoje miejsce, żeby znalazła jakąś przestrzeń do realizowania się i ma z mojej strony bardzo duży taki komfort, że dla nas oceny rzeczywiście nie są ważne, natomiast rzeczywiście presja innych rodziców, presja koleżanek powoduje, że jest ten stres w tyle głowy, natomiast każdy uczeń jest inny i próba dopasowania ich do tych wskaźników, do rankingów powoduje, że tracimy to, co w nich jest najwartościowsze, bo ich po prostu przykrawamy do pewnej średniej, według pewnego znowu wzorca opracowanego gdzieś na górze. Ja wiem, że może to brzmi radykalnie, ale jeśli naprawdę nie zaczniemy myśleć zupełnie inaczej o szkole, no to będziemy tylko pudrować pewne odpryski na twarzy, a nie wyleczymy naszego organizmu, nie wyleczymy szkoły.
Reasumując, apel do rodziców, żeby odpuścili, nie naciskali na te oceny, żeby dać temu dziecku swobodę.
Jeśli damy mu odpowiednią przestrzeń, jeśli damy mu rzeczywiste wsparcie, jeśli nauczyciele też poczują w sobie, że nie muszą tak bardzo starać się o te wyniki. Przecież nauczycielom też nie zależy na tym, żeby mocno kłaść nacisk na wyniki. Oni to robią, bo czują presję dyrektora, czują presję rodziców. Przeciętny nauczyciel, jak też z nimi się spotykam i rozmawiam, chciałby mieć klasę, z którą mógłby zrobić fajne, interesujące rzeczy dla niego i dla nich, w którym mógłby odkryć ich niepowtarzalne potencjały i po prostu przekształcić tę lekcję w atrakcyjną przestrzeń do wyszukiwania talentów, mocnych stron uczniów.
No to spróbujmy po tych traumatycznych, pandemicznych doświadczeniach. Może będzie łatwiej. A zachęcał do tego nasz gość, nauczyciel kompetencji, wykładowca i trener z Centrum Innowacyjnej Edukacji, dr Tomasz Tokarz. Bardzo wszystkim dziękuję i do usłyszenia za tydzień.